Cześć. Dzisiaj mamy dla Was specjalną rozmowę o Polsce, o Syrii, o życiu i o muzyce.
Witajcie w nowym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony jak zawsze Dominika.
I z tej strony Kuba.
I dzisiejszy odcinek to rozmowa z naszym przyjacielem z Syrii, Nadimem Husnim, który opowiada nam trochę o sobie, rozmawiamy o tym, jak znalazł się w Polsce, co tutaj porabia, o swoich pasjach, trochę o jedzeniu, no znacie nas, nie mogliśmy się powstrzymać. Mamy nadzieję, że rozmowa się Wam spodoba, no i zaraz dowiecie się więcej, a na koniec mamy dla Was jeszcze niespodziankę.
Rozmowa jest nagrywana w deszczową sobotę w jednej z krakowskich kawiarni. Stąd też w tle słyszycie dźwięki kawiarnianego życia.
Cześć Nadim.
Cześć Dominika.
Pierwsze pytanie, które ci zadamy dzisiaj, tak na otwarcie, na spokojnie. Skąd jesteś i jak to się właściwie stało, że mieszkasz w Krakowie?
Jestem z Syrii. Przyjechałem tutaj na studia już 13 lat temu. I bo jak byłem w Syrii, jestem z Damaszku. Jak byłem w Syrii, skończyłem studia gry na altówce. Przyjechałem do Polski, żeby studiować i kompozycję, i dyrygenturę. I zostałem po prostu.
No tak, to pierwszy sekret odkryty, a chcieliśmy Cię właściwie, bo Kuba tutaj, nie słyszycie go dzisiaj za dużo, ale dba o jakość naszego nagrania i dźwięku, ale chcieliśmy się Ciebie też zapytać, kiedy ostatni raz byłeś w domu, w Damaszku i jaka jest tam teraz sytuacja?
Ostatni raz byłem w Damaszku, to było 11 lat temu, bo ja już tu mieszkam 13 lat, pierwszy i drugi rok był spokojny w Syrii, w domu i dlatego mogłem wrócić odwiedzać dom, i, ale potem niestety wojna się zaczęła i przez tyle lat, już 11 lat nie mogłem wrócić, bo sytuacja była ciężka, trudna, dalej jest, ale mniej więcej do przodu idzie, jest troszkę lepiej, ale cały czas życie tam jest bardzo trudne. Ogólnie finansowe, sytuacja jest bardzo ciężka tam i niestety w teorii mogę wrócić do domu, ale wolałbym nie, bo nie wiadomo, co tam będzie i nie wiem, czy potem będę w stanie wrócić do tutaj, do
Krakowa. Czy cię wypuszczą?
Tak, właśnie.
A jaka jest sytuacja twojej rodziny? Masz z nimi kontakt?
Mam z nimi kontakt tylko przez WhatsAppa, po prostu, przez internet. Tylko wtedy, jeżeli oni mają internet w domu, bo czasami nie ma internetu, nie ma prądu niestety. I wtedy nie mogę z nimi porozmawiać, ale przez tyle lat nasz kontakt tylko przez internet, bo nie ma inny sposób niestety.
A rozmawiacie wtedy na wideo?
Czasami. Na wideo, czasami po prostu przez telefon.
A pokazują ci jakieś widoki zza okna, czy z tego jak wygląda? Jest dużo zniszczeń jakoś tam?
Nie, bo ogólnie, bo oni mieszkają w centrum Damaszku i ogólnie Damaszek nie był zniszczony jak reszta, jak Alepo na przykład, albo Homs, albo... Więc, ale pokazują mi, jak wygląda dom, bo dawno nie wiedziałem i prawie zapomniałem.
Ojejku. A kto z twojej rodziny jest w Syrii? Powiedz, z kim, jak rozmawiasz, mówisz rodzina, to z kim masz ten kontakt najczęściej?
Mama, tata i z bratem.
Mama, tata i brat.
Brat. I z bratem rozmawiamy czasami, bo on studiował i pracował gdzieś indziej i rok temu wrócił do domu i teraz mieszka z mamą i z tatą.
O, no to super, to ciekawe bardzo. A jak myślisz, jak to się będzie teraz rozwijać w Syrii, jaka będzie sytuacja?
Szczerze mówiąc, nie ma perspektywy na razie. Jak powiedziałem, że bardzo ciężka sytuacja i życiowa. W sensie wszystko jest bardzo drogo teraz, nie ma prądu, czasami nie ma wody, paliwo jest bardzo drogo i czasami nie ma chleba. Więc
takie podstawowe właściwie
właśnie,
produkty.
Właśnie, i dlatego nie mogę powiedzieć i nie wiadomo, co będzie za rok albo za 5 lat na przykład.
No ale myślisz, mam nadzieję, że uda ci się kiedyś jednak wrócić do Damaszku.
Ja też tak mam taką nadzieję, ale kiedy, nie wiadomo niestety.
A gdyby się dało, gdyby sytuacja była lepsza, to wolałbyś tam wrócić? Czyli już tak wrosłeś korzeniami w Polskę i w Kraków, że już byś się nie odnalazł?
Właśnie, wolałbym tu zostać, bo tak dawno nie byłem tam i już teraz mój właściwy dom został mój drugi dom. A teraz już tu mieszkam tyle lat w Polsce, już dla mnie powiedzmy, że to jest mój prawdziwy dom. Więc, ale jak będzie szansa, oczywiście od razu.
Lecisz od razu tak, w odwiedziny.
Oczywiście.
Ach, no tak, to teraz jesteś w takim rozkroku. Trochę tu, trochę tam, już bardziej na tą stronę polską.
Właśnie.
A jak pierwszy raz przyjechałeś do Polski, to było najpierw do Krakowa?
Do Krakowa, cały czas. Ja mieszkam tu cały czas.
I jakie było twoje pierwsze wrażenie? Było zimno i paskudnie, czy było super?
Było bardzo zimno. Pamiętam, padało śnieg cały czas. Było jakieś minus 20 stopni.
To przyjechałeś zimą, tak?
Tak. Tak, okay. Tak, prawie w październiku.
Aha, prawie. No na studia, no tak.
Tak.
I był szok.
Dla mnie tak, bo ja w Syrii może dwa razy widziałem, jak wygląda śnieg u nas. Był tylko raz albo dwa razy, a tutaj w Polsce przyjechałem od razu.
I ciemno, nie?
Właśnie.
W jakim miesiącu przyjechałeś?
Proszę?
A w jakim miesiącu przyjechałeś?
W październiku.
W październiku.
No to już może być...
No, w sensie, że tydzień, dwa i powoli zaczęło się zimno i potem, ja pamiętam w grudniu, podczas Wigilii i Nowy Rok, to było biało wszędzie.
Wow, to była ta zima no trochę temu już faktycznie. Ja próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz były takie białe święta i mam trudności, ostatnio się ta pogoda zmienia trochę,
właśnie,
nie?
Właśnie, 10 lat temu pamiętam, ale teraz powoli jest mniej i mniej.
No, może sobie posłuchaj, albo może już słuchałeś, mamy taką rozmowę u nas na podcaście z doktorem Basharem, który jest Palestyńczykiem, który przyjechał wcześniej niż ty, bo w 89 do Polski, do Łodzi, i będziesz się śmiał na pewno, jak będziesz słuchał, jak on mówi, jakie były jego pierwsze wrażenia z Polski w 89 w Łodzi, właśnie jak przyjechał pierwszy w listopadzie z tej pięknej, ciepłej, słonecznej Palestyny,
tak?
To ja myślę, że będziesz umiał odnaleźć jego uczucia w sobie, jak sobie o tym pomyślisz.
Właśnie, dokładnie. Wyobrażam sobie. Tak.
Dokładnie. No dobra, a może trochę zmieniając temat na trudniejszy teraz. Kilka lat temu w Polsce było głośno o uchodźcach z Syrii, kiedy wojna rozgorzała tam bardzo mocno. Była wielka publiczna dyskusja na temat tego, czy Polska chce przyjmować tych uchodźców, czy nie przyjmować. I koniec końców, jak wiemy, władze postanowiły nie zgodzić się na ich przyjęcie. Jak się czułeś w czasie całego tego procesu?
No faktycznie, to jest trudne pytanie. Szczerze mówiąc, ja nie jestem uchodźcem, bo przyjechałem na studia.
Oczywiście, ale...
Tak,
jakby...
Ale cała sytuacja... dla mnie nie podoba mi się podejście może Polski do całej sytuacji, bo jak teraz patrzę na moich znajomych i wszystkich Syryjczyków, które tu mieszkają i pracują, wszyscy... nie mieszkają tutaj rok albo dwa, nie tylko przez wojnę, bo oni mieszkają teraz tyle lat i pracują. I ja na przykład pracuję na uniwersytecie i uczę młodych ludzi i pracuję z nimi, więc my tu nie siedzimy i nie pytamy o pomoc. Tutaj po prostu żyjemy i pracujemy jak każdy tutaj pracujemy, pracujemy dla ludzi po prostu. Więc myślę, że to było powód, że tutaj nie chcemy zrobić jakieś kłopoty albo jakieś problemy. Po prostu chcemy być część tego kraju i żeby też oddać i pokazać naszą wiedzę i co umiemy, chcemy się podzielić po prostu. Więc to był troszkę taki trudny i przykry.
No, wierzę. A powiedz, spotkałeś się w Polsce z jakimiś przejawami dyskryminacji? Wcześniej czy teraz? Czy teraz jest gorzej, czy jest lepiej? Czy to widzisz jakąś zmianę u Polaków?
Szczerze mówiąc, nie, bo ja studiowałem na Akademii Muzycznej. Tam jest, atmosfera jest bardziej artystyczna, więc wszyscy byli otwarci. Oczywiście pytali o pewnych sytuacjach, bo jestem z Syrii, o jak sytuacja kobiety tam, religia i takie różne rzeczy. Oczywiście byli ciekawi, ja też byłem bardzo ciekawy, żeby im powiedzieć i pokazać, jak to wygląda, bo ogólnie tutaj Polacy, ich wiedzę, to ja tak zauważyłem, że ogólnie przez co media im chce pokazać w gazetach i w telewizji, więc dla mnie to było ciekawe, żeby z nimi porozmawiać i się podzielić, powiedzmy, prawdę.
Mm-hmm. Jak tam, twoją perspektywę.
Właśnie.
A powiedz, bo to pewnie było też takie bardziej międzynarodowe środowisko, no nie? Na takiej Akademii
Oczywiście.
Muzycznej.
Tak.
Gdzieś na ulicy, na mieście, nie wiem, na imprezie w nocy?
Nie miałem nic.
No to super, to dobrze.
To na szczęście.
To dobrze. A widzisz jakieś zmiany w sensie w tym, co się dzieje w Polsce, że nie wiem?
Tak, oczywiście. Tak? Już 13 lat mieszkam i widzę naprawdę, szczególnie młodych ludzi, widzę, że mają inny sposób, myślą inaczej, są bardziej otwarci i chcą zrozumieć. Nie tylko, bo w Syrii taka jest sytuacja i oni już wierzą, że jest tak. Oni pytają, chcą dowiedzieć, oni po prostu są bardziej otwarci niż kilka lat temu. Widzę to.
No to super, to dobrze. To bardzo dobra odpowiedź, dobre. Dużo się zmienia i nas to bardzo cieszy. Zresztą też to jest nasza idea, żeby pracować
widać,
nad tym.
To widać i jest bardzo dobrze, bo idę do przodu. Powoli, ale naprawdę do przodu i to jest bardzo, bardzo dobrze.
Cudnie. Powiedz mi, a gdzie ty się nauczyłeś tak dobrze polskiego i kiedy?
Nie wiem, czy dobrze, dziękuję. Ja miałem kurs, jak przyjechałem pierwszy raz do Polski i potem, ale był za drogi dla mnie, nie mogłem kontynuować, a potem jak zacząłem studia na Akademii Muzycznej, miałem przedmiot jako język obcy. Aha. Więc przez 2 lata studiowałem język polski i potem po prostu sam. Rozmowę z ludźmi, czytałem książki, oglądałem telewizję i powoli.
Masz jakiś swój ulubiony program albo, nie wiem, muzykę czy coś, co ci pomogło w nauce?
Oglądam Netflix, szczerze mówiąc.
Ale z polskim dubbingiem?
Nie. Polskie filmy z polskimi napisami. Więc to mi pomogło, bo są takie, bo język nie jest bardzo trudny i to oni mówią tak jak na co dzień, więc tak. To mi bardzo pomogło i był łatwiej dla mnie. Łatwiej.
Słuchaj, może to cię pocieszy, my też czasami polskie filmy musimy oglądać z polskimi napisami, bo niektóre filmy, szczególnie jak są jakieś gangsterskie, albo
właśnie.
To oni mówią tak niewyraźnie, albo tak pod nosem jakoś bełkoczą, że my sobie też włączamy napisy.
I bardzo szybko mówią, bardzo szybko, dlatego jak słucham i widzę,
to jest łatwiej.
Czytam, jest dużo łatwiej dla mnie.
A masz swój ulubiony polski film?
Nie, ale oglądam różne rzeczy, takie ulubione nie, ale oglądam różne rzeczy.
Świetnie. Zanim zaczęliśmy nagrywać, krótko mówiliśmy o książce Pszczelarz z Aleppo, którą ze sobą tutaj przyniosłam, którą pokazywałam Wam już na naszym Facebooku, Instagramie stosunkowo Bliskiego Wschodu, z krótką taką wstępną recenzją. Cała na pewno się pojawi. Natomiast mieliśmy krótką rozmowę właśnie z Nadimem o niej. Nadim mówi, że jeszcze jej nie miał w swoich rękach, prawda?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Ale tak, przeczytasz i powiesz nam coś, co myślisz
właśnie,
potem.
Słyszałem ciekawe rzeczy o tej książce i jestem ciekawy.
Super, no to ja jestem bardzo ciekawa twojej opinii, co będziesz o niej myślał, czy to, co słyszałeś od rodziców na przykład, będzie się pokrywać z tym, co jest opisywane, więc...
Powiem kiedyś, na pewno.
No,
na pewno.
Ekstra, to ja umawiamy się, że ci pożyczę, a ty potem dasz swoją recenzję. Ekstra. A dobra, wracając jeszcze bardziej do ciebie teraz, bo wspomniałeś, że pracujesz na uniwersytecie. Powiedz nam coś więcej, właśnie co ty robisz na co dzień na tym uniwersytecie?
Jestem tam lektorem języka arabskiego i uczę język arabski, ogólnie język literacki. I miałem 2 lata temu język arabski i w praktyce, i miałem dialekt syryjski, bo arabski to jest ogólnie i mamy dialekty, syryjski, egipski, libański i bo jestem z Syrii, z Damaszku, miałem też przedmiot dialekt syryjski i to było bardzo, bardzo ciekawe i widziałem, że studenci bardzo polubili ten przedmiot, bo oni już wiedzą, jak brzmi język arabski, literacki. I było ciekawe dla nich i dla mnie też, jak pokazać różnice, podobieństwa i jakie są różnice pomiędzy język literacki, standardowy i język, się nazywa dialekt, dialekt, o którym mówimy na co dzień. To było bardzo ciekawe, szczerze mówiąc.
Super. I miałeś też chyba jakieś zajęcia o muzyce, prawda?
Tak. Mówię o różnych, takie ogólnie oczywiście. Nie taki bardzo specjalistyczny. Mówię o różne rzeczy w muzyce, jak formy, różne melodie arabskie skale na przykład, więc też studenci byli bardzo ciekawi.
No właśnie, bo twoje wykształcenie jest muzyczne, a co nie myślałeś nigdy pewnie, że zostaniesz nauczycielem, że
potoczy. To było przez przypadek, szczerze mówiąc. Przez przypadek.
Opowiedz, jak to się stało.
Po studiach, jak skończyłem studia prawie 4 lata temu, oczywiście, jak każdy, szukałem pracy, ale potem dostałem telefon, że potrzebują na uniwersytecie native'a, bo miałem ogłoszenie online, bo mam czasami korepetycje.
My się chyba musimy zapisać.
Zapraszam. Więc dzwonili do mnie i spotkałem się tam z dyrektorką. Byli bardzo ciekawi. Robiłem taki, powiedzmy, jakiś mały test. Byli ciekawi. Bardzo zainteresowani i zacząłem pracować po prostu. Już teraz mój 4 rok z nim. Tam super. Na Instytucie Bliskiego Dalekiego Wschodu.
Tak, ale przecież bo uczysz nie tylko na uniwersytecie, ale oczywiście. Obaj uczymy w tej samej instytucji. Obaj jesteśmy nauczycielami w Centrum Społeczności Żydowskiej.
Oczywiście, też pracuję w GCC, też od 4 lata już minęło teraz. Też mam, w tym roku mam 3 grupy. I też dla mnie jest bardzo ciekawy, naprawdę.
I duże jest zainteresowanie językiem arabskim w Krakowie, powiedziałbyś?
Coraz więcej, naprawdę.
To jest super ciekawe, no.
Najwięcej się uczyło.
No właśnie,
dokładnie.
Bo bardzo ciekawy język. On zawsze mówił, że jest bardzo trudny, nowy język, ale tylko mówię po prostu, to jest bardzo muzyczny język. Dlatego dla mnie muzyka i język to jest podobną rzecz, bo to chodzi o głos, rytm, brzmienie. Dlatego, może bo jestem nietywym, ale myślę, że naprawdę arabski nie jest trudny, tylko nowy po prostu. Inny sposób myślenia niż polski, albo angielski, albo francuski.
Tak, no każdy język ma swoje coś takiego. Właśnie. Dla mnie na przykład rosyjski jest bardzo...
niż włoski.
Jak myślisz? Trzeba zacząć od klasycznego, żeby przejść do dialektu?
Tak. Bo w dialekcie są takie, czasami nie ma reguły, bo czasami na słuch to działa. W sensie, że taki mówimy rzeczy i nie wiemy, jak gramatycznie to działa. Dlatego lepiej zacząć od klasyczny, arabski, standardowy. I potem, jeżeli ktoś ma ochotę i chce, już ma, będzie miał wtedy dobrą bazę. Więc ja zawsze polecam język literacki na przykład, rok powiedzmy, a potem już uczeń jest w stanie tego, w sensie dialekt, tego nauczyć.
Czyli jeżeli ktoś się jeszcze waha i zastanawia, czy zacząć się uczyć tego arabskiego, czy nie, to właśnie czekałam na tą poradę, dokładnie.
Polecam.
Polecamy od razu, bierzcie się do pracy. I zapraszamy, oczywiście mamy tutaj kontakt do całkiem dobrego korepetytora, słuchajcie, także... a powiedz nam jeszcze, za czym najbardziej tęsknisz z Syrii? Bo znaczy zakładam, że pewnie powiesz, że za rodziną,
ale
jeżeli już nie patrzymy na osoby, bo to jasne, że za rodziną, tylko nie wiem, jakiś smak, zapachy, jakieś miejsce, jakaś ulica, coś konkretnego?
To wszystko, co powiedziałeś. Właśnie, bo tyle lat nie biłem i teraz mam tylko wspomnienie, to takie obrazy, o co ja miałem, bo dla mnie zawsze czuję, że moje życie jest podzielone na dwóch częściach, syryjski i polski, więc też po tylu latach nie byłem w domu, tęsknię za bo to jest cały, powiedzmy, cały, to jest bagaż emocjonalny, który już jest emocjonalny, i obrazy, zapach, to wszystko, kontakt z ludźmi, które straciłem, więc tęsknię za to wszystko, nie taką jedną rzecz. Wszystko razem.
Mówisz, że to są dwa trochę światy, syryjski, tak, i polski, a jest jakaś płaszczyzna, gdzie one się mieszają? Jest coś takiego wspólnego?
No wybrałem sobie jedzenie oczywiście. powiedzmy. Bardzo lubię polską kuchnię i bo jest, mogę powiedzieć, że jest ciepły. I w sensie nie tylko smak, tylko ogólnie jest taki bardzo domowy. I to jest bardzo blisko do też naszej kuchni. Jest taki, z serca po prostu jest zrobione. I polska kuchnia naprawdę jest bardzo ciepła, bardzo taki domowa po prostu.
Taka z sercem, tak?
Właśnie, dokładnie z sercem.
O, to jaka piękna definicja naszej kuchni. A jakie jest twoje ulubione danie z polskiej kuchni?
Nie mam takie jedno danie, ale bardzo lubię żurek na przykład.
Żurek
to jest mój ulubiony. I zupa ogórkowa z ryżem. Uwielbiam, jest bardzo naprawdę smaczny i czuję się zdrowo i dobrze.
Akurat ogórkowy z ryżem chyba nigdy nie jadłem.
No co ty, naprawdę?
Jadłem z ryżem.
No to ja ci polecam. Jest bardzo smaczny, szczególnie jak jest bardzo zimno, naprawdę.
Jest pyszne, no ja dzisiaj aż nabrałam ochoty na ogórkową z ryżem, zaraz gdzieś się wybierzemy.
Dobre, a danie kuchni arabskiej?
Danie kuchni arabskiej, szczerze mówiąc, wszystkie. Wszystkie, bo naprawdę, bardzo, wszystkie są bardzo dobre i smaczne, więc nie mam konkretnego.
A jest coś takiego w Polsce, co byś chętnie przeniósł do Syrii? Czegoś, co uważasz, że tam brakuje, albo odwrotnie? Czegoś z Syrii, co byś chciał mieć tutaj w stylu, nie wiem, pomarańcze, albo odwrotnie, ogórki kiszone, albo właśnie zupa ogórka. Czy coś takiego masz? Nie musi być z jedzenia.
To jest bardzo trudne pytanie. Naprawdę nie wiem, są.
To ja ci powiem tak, jak ja jeżdżę na Bliski Wschód, to trochę sobie myślę, że fajnie by było, gdyby Polacy mieli więcej tego luzu, który mają w sobie często ludzie tam. Na tak, zasadzie, tak, że na przykład mniej spieszenia się, mniej denerwowania się, więcej takiego. No trudno, no to pojadę następnym, takiego luzu. I to jest coś, co dla mnie ja bym chciała zaszczepić na polski grunt na przykład.
No ale wiesz, problem, nie wiem, czy to jest problemem, ale u nas, w naszej kulturze mamy tego, tak myślę, za dużo.
Może prawda? Trochę.
Właśnie, mamy może za dużo. A tutaj może też za dużo taki spinę czasami czuję, ale myślę, że jest w pewnych sytuacjach, momentach jest potrzebny. W sensie, że jest bardzo polska mentalność jest taka porządna i taki, jeżeli ktoś robi coś, musi robić to porządnie. A u nas czasami mówimy, a jutro, a może później, a może nigdy.
No, inshallah.
Inshallah, tak mówimy. Bukra, inshallah, to znaczy jutro i może kiedyś. No więc, oczywiście, żartem, ale czasami warto być taki w środku.
Oczywiście, no tak. Ani. Znaczy luz jest fajny do momentu, kiedy nie musisz czegoś pilnie załatwić właśnie w urzędzie, nie?
Właśnie, tak, właśnie, ja to znam bardzo dobrze. Ja to znam bardzo.
No tak. No to nie wiem, to co by mogło być taką kwestią jeszcze, co można by zaszczepić? Ja myślę, że jedzenie jest dobrą tutaj płaszczyzną, o której mówisz.
Temat jedzenia to zawsze pasuje wszędzie.
Dokładnie.
Tak.
Dokładnie tak. I jeszcze może pogodę bym chciała bardziej. Dzisiaj tu siedzimy w tym deszczową sobotę.
Właśnie,
i
tak. U nas jest oczywiście 40 stopni, 42, jest bardzo. Ale już po tylu latach tutaj to mi nie przeszkadza, szczerze mówiąc, bo jest taki ładny klimat, szczególnie w Krakowie. Kraków ma bardzo ładny zimowy klimat, bo jest troszkę taki zamknięty, mały. I to mi odpowiada. Jest czasami, nie zawsze, ale nie jak jest, kiedy jest minus 20 stopni, to myślę, że to jest za dużo.
Wierzę. Ojej, no tak. Ale no to powiedz nam, to hummus czy falafel? Już tak nie mówimy o całej kuchni, tylko te dwie rzeczy.
Hummus, na pewno.
Hummus wygrywa ostatnio u naszych gości.
Właśnie. To na pewno.
Hummus wygrywa. A jaka jest twoja najbardziej ulubiona rzecz na temat Polski? Już tak zupełnie na koniec.
Kultura.
Kultura.
Kultura, kultura.
Ale jeszcze, jeszcze o jedną rzecz cię chciałam przecież spytać. Proszę. Bo ty tą swoją pasję muzyczną i swoje studia muzyczne jednak wciąż kontynuujesz. To nie jest tak, że zostałeś nauczycielem i to odeszło w zapomnienie.
Nie, ja dalej komponuję. Jeżeli dostanę jakieś szanse albo ofertę, propozycję, dyryguję też. Ale muzyka jest ze mną cały czas. Komponuję cały czas i dyryguję też
i
czasami.
Na lekcjach arabskiego też jest.
Czasami gram na altówce, więc...
No właśnie, a poza tym melodia w języku, więc
oczywiście,
wszędzie dookoła, nie?
Jasne, tak jest.
Świetnie. No i na zakończenie przygotowałeś dla nas fragment swojego utworu i teraz właściwie tak na pożegnanie dla naszych słuchaczy go puścimy. Dziękujemy ci pięknie za rozmowę i zapraszamy cię do nas ponownie.
Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ten utwór, którego właśnie wysłuchaliście, to Anin na zespół kameralny, napisany właśnie przez Nadima. Mamy nadzieję, że się wam podobało.
Utwór z 2017 roku i na nagraniu słyszycie, jak Nadim dyryguje zespołem.
No właśnie. Nam się bardzo podobało, jesteśmy oczarowani. To taka trochę wręcz muzyka filmowa, co nie, Kuba?
Tak, myślę, że bardzo by pasował do filmów. Nie wiem, czy bliskowschodnich, ale do niektórych polskich, jakichś dobrych polskich reżyserów.
Na pewno.
Mam paru na myśli.
Na pewno. I to już będzie wszystko na dziś. Bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie naszego kolejnego odcinka. Zapraszamy was oczywiście na kolejne i też na wszystkie poprzednie, jeżeli jeszcze ich nie wysłuchaliście.
Pamiętajcie, że możecie do nas pisać na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl. Możecie do nas pisać na Facebooku, na Instagramie.
I jeżeli podoba wam się to, co robimy, możecie oczywiście rzucić nam jakiegoś piątaka albo i nawet dychę na Patronite.
Albo i więcej. I bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym patronom, którzy dotychczas nas wspierają. Dzięki wam możemy poprawiać swoje podcasty, możemy więcej działać w lepszy sposób. I no, jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, to też informujemy, że dla naszych patronów mamy oczywiście specjalną grupę na Facebooku, gdzie utrzymujemy kontakt i rozmawiamy.
A dodatkowo oczywiście no, za różne progi na Patronite są dla was różne frekasy od nas, także zaglądajcie tam i zapraszamy was serdecznie do pozostania z nami na dłużej.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.